27 marca wystartował Festiwal Kultury Buddyjskiej Przestrzeń Umysłu. Ten festiwal trwać będzie do 2 kwietnia i Akademicki Radio Indeks także ma patronat medialny właśnie nad tym wydarzeniem. Troszkę dzisiaj o tym festiwalu jeszcze porozmawiamy, ale porozmawiamy o tym, co wydarzyło się podczas pierwszego dnia właśnie festiwalu. Wczoraj między innymi można było pojawić się na wykładzie stupa, trójwymiarowy symbol oświecenia, i właśnie ten wykład poprowadził Piotr Kaczmarek, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy właśnie o tym wykładzie, ale również o samej tematyce stóp. Kiedy rozmawialiśmy nieco wcześniej o promocji właśnie tego wydarzenia w Zielonej Górze, to pierwsze, co nasunęło mi się na myśl, to właśnie hasło stupa. Czym jest stupa?
Stupa jest trójwymiarowym symbolem oświecenia, tak jak temat wczorajszego wykładu brzmiał. Jest to dla nas lustro pokazujące nam naszą własną doskonałość. Doskonałość naszego własnego umysłu. Jest to bardzo abstrakcyjne, więc żeby przekroczyć ten próg abstraktu i móc coś zrobić w naszym codziennym życiu, potrzebujemy pewnych symboli. Potrzebujemy pewnych symboli, żeby odkryć, że nasza natura umysłu jest doskonała, piękna. Że nasz umysł jest nieustraszony, pełen radości i aktywnie współczujący. Ale jako słowa jest to za mało, ponieważ każdy może powiedzieć coś takiego, ale nie mamy punktu odniesienia, jak odnieść to do nas samych. I stupy dają nam ten most łączący nas pomiędzy naszym codziennym tokiem rozumowania, życia, funkcjonowania, a naszą doskonałą naturą umysłu.
Zanim przejdziemy do stóp, które są w Polsce, to może troszkę informacji właśnie z zakresu historii. Gdzie pojawiły się pierwsze stópy?
Pierwsze stópy pojawiły się już tysiące lat temu. Taką najważniejszą stópą jest stupa Mahabodhi w Bodhgaya, która była zbudowana po osiągnięciu oświecenia przez Buddę. I jest ona takim głównym miejscem, w którym można skonfrontować się z własnym umysłem. Tych stópy, ponieważ służą do tego, by rozpoznać swoją własną doskonałą naturę, były budowane w Azji praktycznie wszędzie i są rozpoznawalnym elementem kultury buddyjskiej. Dzisiaj widzimy je praktycznie wszędzie, podróżując po Indiach, Nepalu, Butanu, Azji Wschodniej, ale również już w Europie.
A w Europie gdzie? I gdzie w Polsce stupy możemy zobaczyć?
W Europie praktycznie mógłbym powiedzieć, że w co drugim kraju istnieją już stopy buddyjskie. W Polsce mamy ich kilka. Te, w których ja uczestniczyłem, w budowie uczestniczyłem, to dwie stupy w Kucharach, stupa oświecenia i stupa cudów, ale mamy również stupę w Drankowie i w innych miejscach. Także widać, że już w Europie stały się one pewnym widocznym elementem kultury buddyjskiej.
A jakie materiały są potrzebne do przygotowania stupy? Jak w ogóle taką stupę się buduje?
Można podzielić ten proces na trzy. Pierwszą rzeczą jest forma zewnętrzna. I stupy można zbudować z przeróżnych materiałów. Można je zbudować z betonu, z kamienia, z rzeczy trwałych. I istotną rzeczą są proporcje i faktyczna forma stupy, która jest określona. My budujemy stupy tradycji karmakadzio, która została przekazana przez 15 karmapę, ale tych tradycji jest bardzo dużo. I to jest taki zewnętrzny poziom. Wewnętrzny poziom jest to poziom, czym wypełnia się stupę. Głównie wypełniane są one mantrami, tekstami, relikwiami, które mają charakter duchowy. Ale najważniejszym trzecim aspektem czy elementem jest to, że musi być to zrobione przez kogoś, kto ma realizację umysłu i potrafi te pola mocy stóp ożywić. I to jest mistrz medytacyjny.
Powiedzieliśmy o tym, że tam też możemy zobaczyć specjalne cytaty, ale czy taka stupa, jeżeli mówimy o tej w Polsce, ona jest jakoś specjalnie oznaczona, jest jakaś tabliczka, że to jest stupa? Jak w ogóle wygląda oznaczanie stóp?
Stóp nie trzeba oznaczać, ponieważ one manifestują się same z siebie. W momencie, kiedy zbliżamy się do stópy, to mamy do czynienia z czymś, co nas fascynuje. Niepotrzebna jest do tego tabliczka. My nakładamy pewne tabliczki, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wszystko opisywać. Ale ten opis jest drugoplanowy. wrażenie dla umysłu jest pierwszoplanowe.
Frekwencja dopisała? Pytania z sali się pojawiały?
Frekwencja była całkiem spora, to znaczy sala była, myślę, że w 70% pełna. Trudno mi powiedzieć na ten temat, czy to frekwencja była dobra, czy zła. Ja na pewno miałem udany czas.
Jakieś pytania pojawiały się z sali do pana, czy raczej wszyscy tak słuchali w skupieniu, że nawet nie chcieli pytać o nic?
Pojawiały się pytania i te pytania były właściwie związane ze swoją własną sytuacją, ponieważ buddyzm oferuje możliwość poznania swojego własnego umysłu i zmienienia się. Dlatego pytania zawsze się pojawiają, w jaki sposób to się wydarza. Czy to można porównać do chrześcijaństwa? Czy to jest to samo, co chrześcijaństwo? I tak dalej. Dlatego te pytania są bardzo ciekawe. Przepraszam. I jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, że buddyzm jest bardzo otwarty i tolerancyjny w kwestii kulturowej. Buddyzm uważa, że nie jest jedyną rzeczą, która pomaga ludziom. Jest jedną z wielu. I to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ nie wszyscy mają te same poglądy, nawyki, skłonności, więc muszą znaleźć sobie te rzeczy, które im najbardziej pasują. I buddyzm jest jedną z wielu ofert, która może dać ludziom szczęście i pomóc w normalnym życiu.
Przyjechał pan do Zielonej Góry spod Krakowa. Jak to zainteresowanie buddyzmem w Polsce wygląda? No jest coraz większe?
Buddyzm diamentowej drogi, który tutaj reprezentuje, ma 40-letnią historię w Polsce. Został założony przez Lamę Olego Nydala, który jest Duńczykiem i był pierwszym uczniem, zachodnim uczniem 16 Karmapy. To był jednego z najsłynniejszych joginów Tybetu. I od 76 roku buddyzm rozwija się w Polsce. Dzisiaj mamy prawdopodobnie około 60-70 ośrodków, co z mojej perspektywy wydaje mi się czymś naprawdę dużym, ponieważ praktycznie można spotkać buddyzm prawie w każdym większym mieście w Polsce.
Który ośrodek jest taki największy w naszym kraju, jeżeli chodzi o buddyzm?
Myślę, że dzisiaj jest to Warszawa. Oczywiście Warszawa jest takim najprężniejszym miejscem w Polsce, gdzie wszystko najbardziej się rozwija. Ale nie można powiedzieć, które z miejsc jest najprężniejsze. Warszawa jest najliczniejsza, że tak powiem, ale mamy wspaniałe ośrodki buddyjskie w wielu miastach, również i w Zielonej Górze.
Musimy też złamać pewien stereotyp, bo kiedy mówimy o buddyzmie, to często pojawia się hasło buddyzm to religia, ale jakby wasza działalność mówi o tym, że to jakby nie jest religia, tylko to jest doświadczenie życia.
Dokładnie. Buddyzm wykracza poza religię, ponieważ nie jest dogmatyczny i buddyzm ma na celu zmianę, ma na celu doświadczenie i to doświadczenie jest dostępne każdemu. Czyli nie bazujemy na czymś, że musimy się podporządkować pewnemu dogmatowi, ale zmieniamy nas, pozbywamy się naszych własnych słabości, trudności po to, by doświadczyć tego, czym naprawdę jesteśmy. A jesteśmy przestrzenią pełną radości, współczucia i nieustraszoności. I to jest zawarte w każdej czującej istocie, w każdym człowieku. I to jest dostępne i możliwe do doświadczenia przez każdego. A my zajmujemy się tylko tym, w jaki sposób to przeżyć.
To skoro bazujemy na doświadczeniach też pańskich, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, która grupa wiekowa najczęściej pojawia się właśnie na takich spotkaniach? Czy to są młodzi ludzie, którzy cały czas poszukują siebie? Czy jednak właśnie taką jakby największą grupą są osoby, które są już, jak to się mówi, w kwiecie wieku i dalej siebie poszukują?
Powiedziałbym, że nie ma jednej grupy wiekowej, ponieważ te zainteresowania mogą pojawić się już kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, czy tam wchodzimy w życie mając 16 czy 15 lat, ale możemy również zainteresować się buddyzmem, kiedy przeżyliśmy swoje życiowe doświadczenie, jesteśmy w wieku powiedzmy 60 lat. Nie ma absolutnie żadnych granic, jeżeli chodzi o umysł i zainteresowanie umysłem.
Przypomnijmy słuchaczom, że Festiwal Kultury Buddyjskiej Przestrzeń Umysłu, czwarty festiwal, trwa w Zielonej Górze do 2 kwietnia. Szczegółowy program dostępny jest także na portalu wzielonej.pl, a gościem godziny rektorskiej był Piotr Kaczmarek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.